Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś rozmawiamy w miejscu absolutnie wyjątkowym. Goszczę w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, a moim rozmówcą i Państwa gościem jest Jarosław Wróblewski, redaktor naczelny biuletynu Rakowiecka 37, autor książek. Witam Cię serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Porozmawialibyśmy dzisiaj w czasie naszej rozmowy, w czasie audycji o postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, postaci absolutnie wyjątkowej i związanej z tym miejscem, gdzie rozmawiamy, czyli właśnie z Rakowiecką, z dawnym więzieniem, aresztem śledczym, gdzie odbywały się liczne egzekucje, gdzie między innymi zamordowany został także rotmistrz Witold Pilecki. Przedstaw proszę, choć w paru słowach, co to jest za miejsce, jaka jest jego historia, może właśnie w powiązaniu z postacią rotmistrza Witolda Pileckiego.
Więzienie na Rakowieckiej, które było też aresztem śledczym, ale zawsze było miejscem takiego, można powiedzieć, odosobnienia, zostało zbudowane w latach 1902-1904, więc ponad 100 lat temu, i było to więzienie carskie, zbudowane jeszcze nie tyle w Warszawie, co pod Warszawą, w Mokotowie. Jaki był plus, jeżeli tak można powiedzieć? Bo to słyszymy, czytamy w opowieściach właśnie więźniów okresu stalinowskiego, że to był pewien, można powiedzieć, komfort tego siedzenia, tych odsiadek, dlatego że było to więzienie skanalizowane i tutaj były sedesy. Więc na swój sposób było to takie miejsce nowoczesne, ale to mówię to tylko, że taka była różnica, na przykład jeżeli ktoś był więziony na Pradze, gdzie siedział w celach, no można powiedzieć celach, w piwnicach, gdzie był węgiel, był po prostu brud, to raczej był ten, powiedzmy, pewien już krok dalej, że było to więzienie takie w miarę cywilizowane. Jest to miejsce szczególne w polskiej historii, dlatego że pokazuje, tak jak badamy, można powiedzieć od szczególnie właśnie od tych lat powojennych, że przez wiele dekad siedziały tutaj osoby, były represjonowane, prześladowane. Osoby, które walczyły o wolną Polskę, właśnie można powiedzieć z komunistami, różnie się to nazywało w różnym stopniu, ale ludzie, którzy gdzieś przekazywali sobie tą pałeczkę do roku 1989. I właśnie żołnierze podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego, ale też w sumie patrząc na to od strony takiej jakby różnorodności, bo siedzieli tu i socjaliści, i ludowcy, i żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, czy Stronnictwa Narodowego, wielu takich, można powiedzieć, polityków, działaczy, profesorów. Tu rozmawiałem kiedyś z jednym panem, który powiedział, z mojej celi można byłoby utworzyć rząd. Taki niezły. Więc akcentuję to dlatego, że siedziała tutaj elita narodu, elita polskiej armii. Kajetan mówił o Witoldzie Pileckim, o legendarnym rotmistrzu, można powiedzieć, człowieku, którym się fascynujemy. Ale też i generał August Emil Fildorf-Niel, najwyższy rangą polski oficer, który został tutaj powieszony, nie? Jak ostatni niemiecki zbrodniarz. I tutaj właśnie też po wojnie się to wszystko gdzieś mieszało, że ci nasi bohaterowie trafiali do cel z pospolitymi złodziejami, ze zbrodniarzami niemieckimi, no, z którymi przecież w czasie okupacji walczyli. Były zamachy robione na niektórych. I to był właśnie taki tygiel, ale wtedy wszyscy gdzieś czuli się, bo też o tym rozmawiałem właśnie, że czuli, że gdzieś są w tym wszystkiej, w tej społeczności więziennej jednak razem, że było jakieś poczucie paradoksalnie pewnej, nie wiem, wspólnoty cierpienia, nie? Ale jest to miejsce, właśnie tak mówię, szczególne, z drugiej strony tragiczne, takie ma taki, jak się tu pracuje na co dzień, bo to jest też takie ciekawa perspektywa, gdzie ja mieszkam, pracuję w pomieszczeniu, gdzie jest zakratowane okno, to była dawna cela. Chodzimy po tych miejscach, gdzie ludzi wyprowadzano na wyroki śmierci. Jest ściana śmierci z miejscami ze śladami po kulach, gdzie strzelano w tył głowy. No jest tu takie, czuć tu taki troszeczkę oddech takiego cierpienia tamtego czasu, ale cieszę się, bo ja uważam, że to miejsce zostało w jakimś sensie odzyskane, może być nawet odbite po tylu latach. I wiele osób przychodzi, czemu tak późno robicie tutaj muzeum, nie? Ale to my nie mieliśmy na to wpływu. To były decyzje po prostu, które działy się gdzieś na górze polityczne. Cieszę się, że to miejsce jest naturalnym miejscem też takiego cierpienia, ale też to, co chcę podkreślić, zwycięstwa, bo ludzie, którzy tutaj byli przetrzymywani, ludzie, którzy tutaj cierpieli, byli zabijani, my mówimy zamordowani, po jakichś brutalnych śledztwach, oni wygrali ten bój o wolną Polskę, nie dożyli jej, ale ich idea, ich marzenie zostało spełnione i dlatego jest to miejsce hołdu wobec tych ofiar, wobec tych bohaterów.
Postać rotmistrza Witolda Pileckiego jest ci szczególnie bliska. Badałeś historię tej postaci, opisywałeś ją wielokrotnie. I oczywiście te kwestie biograficzne pewnie większości radiosłuchaczy są znane. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, wojny obronnej 1939 roku. Później to chyba z czego jest najbardziej znany, czyli ochotnik do Auschwitz. Dobrowolnie udał się z misją do obozu koncentracyjnego Auschwitz, aby zobaczyć, co tam się dzieje, aby taką misję wywiadowczą przeprowadzić. I tam wewnątrz obozu tworzył organizację konspiracyjną. Później po ucieczce uczestnik Powstania Warszawskiego, a w okresie powojennym szef siatki wywiadowczej Korpusu Polskiego, drugiego korpusu generała Andersa i później w konsekwencji aresztowany, skazany na karę śmierci i zamordowany. Ale chciałem cię zapytać, jakim człowiekiem był rotmistrz Witold Pilecki? Nie chodzi mi tu o faktografię, o to, w którym roku co się stało, prawda? Bo to jest już mniej więcej opisane, ale chodzi mi o ten rys charakterologiczny. Jaki to był człowiek, jakimi wartościami się w swoim życiu kierował?
No bez wątpienia był to człowiek wielowymiarowy i jak badałem jego życie, poświęciłem na to trochę czasu i zobaczyłem, że on nie da się w żaden sposób zaszufladkować. Był ziemianinem, który był dumny z tego, że uprawia ziemię i na przykład w takich ankietach jako swój zawód wpisywał rolnik. Był to człowiek, który miał szacunek do pracy, który był takim, to też było dla mnie zaskakujące, bo on uczył chłopów uprawiać ziemię, rośliny, ale w sposób opłacalny. Był takim człowiekiem nowoczesnym, na przykład proponował, żeby uprawiali koniczynę, która była sprzedawana dla wojska, nie dla koni. To funkcjonowało i ludzie mieli do niego zaufanie. Był człowiekiem, który potrafił sobie zjednać rzesze ludzi, bo tak jak mówiłeś, no, znamy go wszyscy, świat go zna, może to też jest tak, ochotnik do Auschwitz, nie? No, ale wyobraźmy sobie, trafić do takiego piekła na ziemi, miejsca, gdzie codziennie walczysz o życie, gdzie są choroby, wszy, tyfus, Niemcy, którzy wyżywają się, kapo, blokowi. Cały czas jest po prostu na granicy życia i śmierci. I ten człowiek potrafi tam zbudować siatkę, do której należy, jak mówił Adam Cyra, 400-500 osób. Nie? To jest siatka w dużej mierze złożona z polskich żołnierzy.
W warunkach absolutnie ekstremalnych.
Tak, pod nosem Niemców, gdzie oni się wspierają, przekazują sobie informacje, wypuszczają informacje na zewnątrz właśnie poprzez różne raporty, czy poprzez właśnie to, co ustnie mieli przekazywać właśnie ci uciekinierzy. I ten człowiek dokonuje no, czegoś, można powiedzieć, niewyobrażalnego. Nie? Zależy mu na tym, żeby też informować o zagładzie, jaka tam się dokonuje. Ludzi, ale też właśnie z tych względów rasowych właśnie Żydów, nie? I że świat się dowiadywał o tym, co się dzieje właśnie od niego. To był człowiek, tak jak sobie to jakoś próbowałem ułożyć, który chciał, potrafił skutecznie służyć ludziom, że gdy nie masz co jeść, a dzielisz się swoim jedzeniem, nie? Chodzi mi o pewien taki wymiar, że on jakby wychodził, wyciągał tą rękę pierwszy. Miał jakieś takie dobro w twarzy, ludzie mu ufali, ale myślę, że fundamentem tego gdzieś było, no oczywiście było to wychowanie w domu, gdzie mama już wpajała, oni mieszkali w północnej Rosji, w Łońcu. Witold Pilecki urodził się w Rosji. Także Polska była pod zaborem, to było w taki zimny rejon takiej Karelii, blisko fińskiej granicy. I on zapamiętał tą twardość życia i gdy nawet wspominał, że te apele, które były wielogodzinne, że tam nabrał trochę takiego hartu. On był zakochany w przyrodzie. Kochał przyrodę, kochał naturę. Mówił córce, że jak idziesz do lasu, przywitaj się z tym lasem, nie? Chcesz wejść do lasu, zdejmij kapelusz, nie? Taki też może to jest taka duchowość troszeczkę kresowa, takiego obcowania z tą naturą, że wiele się jej zawdzięcza, bez niej nie można żyć, ale miał w sobie taki właśnie, ja myślę, że nie wiem, szacunek do tego, co człowiek dostaje. I właśnie też ktoś mi na to zwrócił uwagę, że zobacz, to wszystko się wywodziło też z harcerstwa. On był harcerzem, był wierny tej przysiędze do końca. Poznajemy jego życie, on z harcerza stawał się ułanem, stawał się żołnierzem, takim człowiekiem, który był pod komendą takiego dosyć nieszablonowego człowieka, rotmistrza Jerzego Dąbrowskiego, który miał właśnie takie metody, trochę byśmy powiedzieli, czy wojsk specjalnych, no takie malowanie twarzy, oni się przekradali z nożem w zębach, takie kreatywna walka, o tak. I rotmistrz, myślę, że od niego wiele rzeczy się, takiej może pomysłowości, ale też i skuteczności uczył. Wiemy, że no właśnie miał też różne talenty, bo znamy go jako oficera, jako żołnierza, super konspiratora, wytrawnego wywiadowcę, a tymczasem on miał romantyczną duszę i pisał wiersze, pisał poematy. Jak pisałem tą właśnie książkę, to wiedziałem, że kluczem do Witolda Pileckiego jest poemat o sukurczach, którą słyszy głosy przodków, że oni mówią mu rzeczy ważne. Zasłuchiwał się w opowieści, które były w tym dworze, właśnie gdzieś przy kominku, tam właśnie, że taka była ochmistrzyni, która paliła fajeczkę i opowiadała, nie? I w tym kłębach tego dymu jemu ta wyobraźnia jakoś tak działała. I faktycznie, jak przebadałem te sukurcze, gdzie były i sejmiki, i bale, i gdzieś rycerstwo się spotykało, no takie były polowania, no po prostu niesamowita historia, filmowe sceny na 100%. I ten chłopak wiedział, że to się skądś bierze, że trzeba będzie o tą Polskę się bić, o Polskę niepodległą. I w sumie to, co jest też ważne, że właśnie on pisał wiersze, miał tą romantyczną duszę, ale to jest też blisko Wilna, gdzie są te zaułki. Przecież tymi uliczkami chodził i Adam Mickiewicz, i Juliusz Słowacki. Do teraz można zobaczyć, jest dom, jest muzeum w Wilnie Adama Mickiewicza. Zachęcam Państwa naprawdę, żeby zrozumieć romantyzm, trzeba pojechać do Wilna, bo my jesteśmy wychowywani romantycznie. My mamy to po prostu wpajane od małego dziecka, ale tam jest jakaś taka w tym Wilnie, nie wiem, serce tego wszystkiego, tak bym to określił. Ta Matka Boska Ostrobramska, do której miał wielki szacunek, żonie ofiarował właśnie przed aresztowaniem Ryngraf, gdzie w takiej sentencji napisał, że dziękuję jej za walkę na rzecz rodziny, nie? Też ciekawe. Taka właśnie miłość, gdzie w sumie ta Maria też jest cichą bohaterką jego życia, jest niewspominana, a przecież to ona opiekowała się dziećmi, działał, walczył, poniosła też cenę, no straciła męża, ale ona w sobie gdzieś to wszystko nosiła w takim spokoju. I nawet się pytałem córki, jak ona to odebrała, tą śmierć. Mówi, mama powiedziała, tak musiało być. Takie pogodzenie się z tym, nie? Ale ta nieszablonowość właśnie Witolda Pileckiego i człowiek, który właśnie ten miał szacunek do ludzkiej pracy i co mnie też gdzieś tak porusza, bo kiedy, bo jest taki przykład, kiedy oni mieli ten właśnie ten swój majątek, obok mieli majątek tacy państwo Szukiewicze, mieli adapter i słuchali płyt. I były po prostu tańce, takie rauty ziemiańskie. I Maria, żona Witolda Pileckiego, lubiła tańczyć. A Witold Pilecki mówił, musimy już wracać, bo nie możemy jechać, jak ludzie będą pracować. Musimy być przed nimi. Oni mogą nas widzieć po prostu. Że oni ciężko już pracują, skoro świt w polu, nie? Więc jakby coś nie możemy dać złego przykładu, to chciałem powiedzieć, nie? Więc miał taki, on potrafi też organizować wiele rzeczy, miał taką żyłkę, że potrafił, nie wiem, domy się paliły drewniane, więc trzeba zrobić straż pożarną, straż ogniową, żeby chłopi zarabiali na tym, co produkują, trzeba założyć spółdzielnię mleczarską. I to są takie jego działania, właśnie te lokalne, żeby nie przychodziły chłopom głupoty do głowy, nauczmy ich wojaczki. Więc robimy takie wojsko, trochę jak może teraz patrzę, trochę jak Wojsko Obrony Terytorialnej, Krakusi, nie? I na tyle to było dobre wojsko, że weszło w skład Armii Prusy, która się biła we wrześniu 1939 roku tutaj między Piotrkowem a Tomaszowem Mazowieckim.
A jak wyglądała duchowość i wiara rotmistrza Witolda Pileckiego?
To był człowiek o takiej wierze skrytej. To na przykład opisują, wspominają go koledzy, że taki nie miał takiej wiary ostentacyjnej. Miał głęboką wiarę. Syn opowiadał, że, znaczy wiemy, że pielgrzymował do Kalwarii Wileńskiej z Lidy. To jest takie sanktuarium, czy takie, no, bardzo ciekawe miejsce. Byłem tam wielokrotnie pod Wilnem. To tak powiem tylko dwa słowa, bo tam są stacje Drogi Krzyżowej, która była bardzo popularna w czasie II Rzeczpospolitej, a później władze litewskie, czy rosyjskie, radzieckie, o może tak, zdecydowano, że te stacje będą wysadzane. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie pod tym Wilnem wysadzono kapliczki. Zostały tylko cztery, które były najbliżej kościoła, który został zmieniony na magazyn. To są do teraz takie odrapane tam ściany. I później to było w latach 90. odbudowywane. Tam jest polska parafia, jest polski cmentarz. Ale ta walka, tam była realna walka po prostu z tym kościołem. Nie? I zachęcam, żeby też kiedyś może państwo odwiedzili to miejsce. Ale Witold Pilecki pielgrzymował, to opisał. Właśnie jak był z Lidy, więc wiemy o tym świadectwie. Wiemy, że jeździli bryczką z dziećmi do kościoła w Krupie. Wiemy, że malował obrazy religijne, które podobały się właśnie w Wilnie. Na ścianach jego domu wewnątrz były obrazy Maryi. Wiemy, że ofiarował obraz świętego Antoniego do kościoła w Krupie. To, co jest istotne, gdziekolwiek działał, zawsze byli kapłani wokół niego. Czy w Oświęcimiu, czy w tajnej armii polskiej, przecież zaprzysiężał go legendarny ksiądz Jan Zieja. Miał w Powstaniu Warszawskim, miał w konspiracji kapłanów powojennej. Taki był ksiądz Antoni Czajkowski, który właśnie był tutaj więziony razem z nim. No i to co jest... A syn jeszcze mówił, że jak tatę odwiedzał w Warszawie na Żoliborzu, to chodzili do kościoła Stanisława Kostki, czyli wiemy, że sanktuarium, gdzie był ksiądz Jerzy Popiełuszko później. Ale to, co mnie jakoś tak poruszyło, bo jest taka sentencja, taki testament, który zostawił po sobie Witold Pilecki, to są słowa: starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się bardziej cieszyć niż lękać. A z drugiej strony polecił żonie, żeby czytać o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Kempis. I tak wertowałem takie wydanie z 1967 roku i znalazłem właśnie tamtą sentencję, że starę się tak żyć, abyś w godzinie śmierci mógł się bardziej cieszyć niż lękać. I się zapytałem syna właśnie Witolda Pileckiego, pana Andrzeja, że przecież to jest cytat z Tomasza Kempis. On mówi, tak, bo tata znał na wyrywki po prostu o naśladowaniu Chrystusa. Rzucał takimi sentencjami cały czas. Zachęcam też, ciekawa lektura, taka perła, można powiedzieć, ascezy, że chociaż nam się może w miarę dobrze żyje i spokojnie, bezpiecznie, to jest książeczka, która pokazuje, że nie w dobrobycie pokładaj nadzieję, że jak jest ciężko, jak masz problemy z wiarą, jest ci trudno, rozważaj mękę pańską, bądź blisko Jezusa i to ci osłoni w różnych trudnych sytuacjach. To tylko On jest w stanie dać ci siłę, nie? I myślę, że Witold Pilecki w tym cierpieniu, bo wiemy, znaczy to jest książeczka bardzo ważna jakby w historii Kościoła i wielu Polaków modliło się, nawet ostatnio znalazłem taki list księdza Jerzego Popiełuszki, w internecie to zostało udostępnione, gdzie on pisze tacie, że dziękuję mu za przesłanie właśnie o naśladowaniu Chrystusa, że będąc w wojsku, gdzie byli tam dociskani, czytał i to mu dawało jakiś spokój. Nie? Więc ta książeczka, Witold Pilecki nam zostawił taką książeczkę, która będzie dla nas aktualna, dla naszych dzieci, wnuków. Bo to jest w niej zawarta po prostu prawda o sensie życia. Czekamy na niego, nie? Myślę, że ten Witold Pilecki po prostu ciągnie nas ku dobremu. Myślę, że w jakimś sensie też ku Bogu, właśnie ku prawdzie. Bo to był człowiek, który był prawdziwy w tym wszystkim, co robił, nie? To nie było, że to jest jakaś gra robiona, jakiś... Nie, po prostu on taki był i nawet syn powiedział, że tata zawsze chciał, żebyśmy mówili prawdę, wymagał tego od nas, nie? I powiem Państwu więcej, że nawet jak napisał list o ułaskowienie do Bieruta i napisał, nie zarzucicie mi, że nie mówiłem prawdy na przesłuchaniach, nie? Czyli nawet w tym wszystkim jakby był gdzieś taki szczery, nie? Wobec, nie wiem, drugiego człowieka, jeżeli tak można to określić. Nie wszystko mówił i oczywiście wiele rzeczy jakby zataił, ale był człowiekiem w 100%.
Wspomniałeś o tym, że w swojej wierze rotmistrz Witold Pilecki nie był ostentacyjny, choć i to oczywiście prawda, ale też warto przywołać jego słowa z raportu z Auschwitz, gdzie pisał o tym, że nie wahał się uczynić znaku krzyża, że modlić się, gdy inni to widzieli, a niektórzy wstydzili się tego. W takim miejscu właśnie, gdzie, no można powiedzieć śmiało, piekło na ziemi, prawda? A Witold Pilecki wiedział, że trzeba też dać świadectwo swojej wiary, nie w formie ostentacyjnej, broń Boże, ale jednoznacznej swojej postawy, również moralnej, ale też tego przywiązania do wiary, do chrześcijaństwa, do Chrystusa. Ostatnie pytanie, bo zostały już nam tylko 3 minuty naszej audycji. Pewnie wielu radiosłuchaczy zastanawia się, czy Muzeum na Rakowieckiej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL można już odwiedzać, zwiedzać. Może niektórzy chcieliby zorganizować nawet jakiś wyjazd ze swojej parafii czy ze swojego środowiska na Rakowiecką. Jak ta sprawa wygląda obecnie?
Oczywiście można przyjechać, zwiedzanie u nas jest bezpłatne. Od wtorku do niedzieli jest w godzinach 10-18. Mamy jednak jeden warunek, bo po naszym muzeum nie można chodzić tak powiedzmy pojedynczo. Musi być każda grupa, nawet jak przyjeżdżają 3 osoby, każda grupa musi mieć przewodnika. Taki jest u nas wymóg i też wtedy można zobaczyć wiele ciekawych rzeczy, między innymi cele Witolda Pileckiego. Trzeba tylko wcześniej nas powiadomić o tym i zapraszam naprawdę parafie, pielgrzymki. My jesteśmy na to bardzo otwarci i cenimy po prostu to i uważam, że to jest w ogóle miejsce obowiązkowe, żeby zrozumieć więcej z polskiej historii. Trzeba do nas zadzwonić, wszystko jest na stronie internetowej, na Facebooku, z którym komunikujemy się ze światem, napisać maila edukacja@muzeumrakowiecka37.pl i dostać od nas potwierdzenie. Mamy również msze, które są odprawiane, cykliczne msze za tych, którzy ginęli, którzy byli tutaj więzieni. Mamy mszę, którą odprawia też ksiądz Jarek Wąsowicz o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Antoniego Baraniaka, który był tutaj więziony, był sekretarzem prymasa Wyszyńskiego. Dlatego, że ten kapłan dał świadectwo, nie dał się złamać, był wierny Bogu, był wierny Kościołowi, wierny prymasowi. Był szykowany, tak mówię, w skrócie telegraficznym, duży proces, który miał zdeprecjonować prymasa Wyszyńskiego, a Baraniak wytrwał i pokonał tych komunistów tutaj.
Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był Jarosław Wróblewski, redaktor naczelny biuletynu Rakowiecka 37, pracownik Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. A my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!